Śpiewamy czasem pieśni, ale rzadko zastanawiamy się nad tym, co śpiewamy. Prosiłem braci, żeby zostawili na moment ten refren. Mów do mnie, Panie. Chcę Cię słyszeć. Przyjąć Ciebie to, co masz. Czy faktycznie jest to dzisiaj pragnieniem mojego i Twojego serca, aby słuchać to, co Bóg mówi do zboru, aby przyjąć to, co ma nam do powiedzenia. Chcę Boga mego słuchać i otrzymywać to, co On ma dla nas. Dziękuję serdecznie za wyświetlenie tej pieśni raz jeszcze. Dzisiaj mamy pierwszą niedzielę Adwentu, bracia i siostry, jak dziś zostało zauważone, więc czas, w którym w szczególny sposób będziemy wspominać też i w naszym zborze. Chciałbym tylko zachęcić raz jeszcze, choć ogłoszenia poszły w tym kierunku, aby ci z nas, którzy chcieliby w szerszym gronie spędzić Wigilię, aby mogli z nami tutaj być w wieczór wigilijny, to jest 24 grudnia o godzinie 17. Zasiądziemy do stołów, będziemy cieszyć się obecnością naszego Pana i naprawdę zachęcam wszystkie te rodziny, które, powiem tak, które potrafią przełamać ten schemat i tą tradycję bycia jedynie w domu swoją własną rodziną. Będą chcieli spędzić się z rodziną Bożą, będą chcieli spędzić się razem z nami. Gorąco do tego zachęcam. Bracia i siostry, czas, który jest przed nami, to jest szczególny czas. Czas oczekiwania. Na co mamy oczekiwać? Jest to czas oczekiwania, jak mówi Słowo Boże, Adwent, oznaczający przyjście, czekać na powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czas, w którym w szczególny sposób uświadamiamy sobie, że jako Kościół, wspominając pierwsze przyjście na ziemię Jezusa Chrystusa, modlimy się, oczekujemy i przygotowujemy do powtórnego przyjścia naszego Pana i Zbawcy w Jego mocy i w Jego chwale. Na Adwent składają się cztery niedziele adwentowe. Pierwsza z nich, właśnie dzisiejsza, nazwana jest Niedzielą Oczekiwania. Kolejne zaś to Niedziela Przygotowania, dalej Oświecenia i ostatnia z nich to Niedziela Obietnicy. I wierzę, że każda z tych niedziel jest okazją do zwiastowania tego, co najważniejsze w Bożym planie zbawienia. W tym owego wielkiego dnia, którym Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Kiedy Boży Syn, jak pisze pięknie to apostoł Paweł, wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. To czas, kiedy spełniło się oczekiwanie proroka Izajasza, prorokującego na 700 lat przed Jezusem Chrystusem, który powiada: Bóg rozdarł niebiosa i stąpił na ziemię. Czy nasza uwaga może być bardziej skupiona na jakiejś innej osobie niż osoba Jezusa Chrystusa? Czy jest ktoś godzien większej chwały niż nasz Pan? Czy to nie On, Zbawiciel i Wybawca, nie powinien być obiektem naszej czci i naszego uwielbienia? Tematem dzisiejszego zwiastowania jest kolejne zawołanie reformacji, hasło reformacji, mianowicie Solus Christus. To znaczy tylko Chrystus, jedynie Chrystus. I to dziwne, bracia i siostry, że reformatorzy XVI wieku musieli przypomnieć Kościołowi to, co powinno być tak oczywistym. Jedynie Bogu należy się chwała. Tylko Chrystus jest wywyższony ponad niebiosa. On jest Bogiem i nie ma innego Boga. Wszystko od Niego i przez Niego zostało stworzone. To jest tylko On, jest tą drogą prowadzącą do Ojca. Tylko On jest tą prawdą oraz On jest życiem, życiem wiecznym w niebie dla wszystkich, którzy stali się Jego dziećmi. Zasada ta, że tylko Chrystus, musiała być przypomniana przez reformatorów, dlatego że teologia rzymskokatolicka zupełnie wypaczyła, ale to zupełnie wypaczyła Ewangelię, przemieniając chrześcijaństwo w jakiś religijny system. Używając takich mądrych teologicznych stwierdzeń, ten system nazwany jest sacerdotalizm. Sacerdotalizm, bardzo trudne słowo, a więc przemieniła je w sacerdotalizm i sakramentalizm. Co to jest ten sacerdotalizm? Ja zacytuję za słownikiem. Religia socjaldemokratyczna, nazwamy taką, w której uznaje się, że kontakt z Bogiem może odbywać się, uwaga, wyłącznie za pośrednictwem upoważnionych do tego osób, których wyjątkowość wynika stąd, że przynależą do stanu kapłańskiego. Inne ich kwalifikacje wynikają z przynależności do stanu kapłańskiego. W przeświadczeniu zwolenników socjaldemokratyzmu akty religijne dokonywane przez nieupoważnioną do tego osobą są po prostu nieskuteczne. Bóg nie wysłuchuje ich próśb, nie przekazuje uświęconych sakramentów. Co więcej, dokonanie aktu zastrzeżonego dla kapłana przez nieupoważnioną do tego osobę jest zuchwalstwem, świętokradztwem, a nawet obrazą Boga. W obrębie stanu kapłańskiego przekazywana jest również wiedza o właściwym, przepisanym przez Kościół sposobie dokonywania aktów religijnych. Właśnie dlatego te religie socjaldemokratyczne są zarazem i rytualistycznymi. O co tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że akt religijny, jeśli ma być Bogu miły, tak mówi Kościół katolicki, i jednocześnie skuteczny, musi być on dokonany według ustanowionego rytuału. W wypełnieniu tego rytuału jest wyszkolony oczywiście kapłan, ksiądz. Może on być udzielany tylko przez niego. A jak rozumiemy sakramentalizm? To jest przeświadczenie o absolutnej nieodzowności sakramentów koniecznych do przekazywania Bożej łaski dla człowieka. Sakrament w tym systemie to jest taki widzialny znak niewidzialnej łaski ustanowiony dla usprawiedliwienia człowieka. Sakrament udzielony w sposób właściwy przez upoważnioną do tego osobę działa sam w sobie. Jeśli udzielający nie ma złych intencji przy ich udzielaniu, to niezależnie od stanu przyjmującego sakrament działa sam w sobie. Osoba przyjmująca sakrament nie musi być nawet przytomna, a nawet może być niewierząca, jako odpowiedź, jako według Kościoła, nauki Kościoła, ten sakrament zawsze działa. Sobór Trydencki, który to sobór był zwołany jako odpowiedź na reformację, tak to definiuje. Chciałbym przeczytać tutaj właśnie z kanonu Kościoła katolickiego trzy kanony ustanowione na Soborze Trydenckim. Są one naprawdę ciekawe i chciałbym, abyśmy chwilę nad nimi się zastanowili. Kanon 214 brzmi tak. Jeśli ktoś twierdzi, że sakramenty Nowego Przymierza nie zawierają łaski, którą oznaczają, albo że nie dają tej łaski tym, którzy jej stanowią przeszkody, jak gdyby tylko były znakiem zewnętrznym łaski lub sprawiedliwości otrzymanej przez wiarę, czy jakimiś cechami chrześcijańskiego wyznania, które pozwoliłyby ludziom odróżnić wiernych od niewiernych, niech będzie wyklęty. Skuteczności działania sakramentów według tego Kościoła nie wolno podważać. Kanon 215 powiada tak. Jeśli ktoś twierdzi, że sakramenty należycie udzielane i przyjmowane nie zawsze i nie wszystkim udzielają łaski, a tylko niekiedy i niektórych, niech będzie wyklęty. Jeszcze jeden kanon 216, który powiada, jeśli ktoś twierdzi, że sakramenty Nowego Przymierza nie udzielają łaski mocą sakramentalnego obrzędu, ex opera operato, czyli działają samo przez się, automatycznie, ale że dla uzyskania łaski wystarcza tylko wiara w obietnicę Bożą, niech będzie przeklęty. Straszne to są słowa. Straszne to jest rozumienie. Dodatkowo jeszcze Rzym w miejsce, które należy się jedynie Chrystusowi, narzucił Kościołowi wiarę w świętych i doktrynę zasługi człowieka. Co więcej, od wieków naucza się w Kościele rzymskokatolickim, że Maria jest wraz z Chrystusem współodkupicielką. Współodkupicielką. Nie tylko Chrystus, ale ona jest ona współodkupicielką. Protestantyzm oczywiście sprzeciwił się takim roszczeniom i odrzucił wszystkie te innowacje z naciskiem podkreślając, że łaska płynie ku nam tylko przez Chrystusa. Solo Christo. Dlatego my, wierzący, pochodzimy do Boga i podchodzimy do Niego tylko przez Jezusa Chrystusa. Kościół rzymskokatolicki przez stulecia aż do dnia dzisiejszego rozwijał i nadal rozwija tak zwany kult świętych. Znamy ten kult. Tylko sam polski papież Jan Paweł II za swojego pontyfikatu kanonizował i beatyfikował łącznie 1825 świętych. Kult ten oznacza przede wszystkim Zwracanie się do świętych z prośbami o wstawiennictwo i proszenie w ten sposób łask u Boga. Katolicka nauka o wstawiennictwie i ewokacji świętych została określona przez Sobór Trydencki, który naucza, że święci, którzy królują w niebie wraz z Chrystusem, ofiarują swoje modlitwy do Boga dla ludzi. Kościół rzymskokatolicki również twierdzi, iż dobre i pożyteczne jest zwracanie się do świętych oraz odwołanie się do ich modlitw i pomocy dla uzyskania łask od Boga. Za bezbożne uznaje się te osoby, które temu zaprzeczają. I to dlatego, bracia i siostry, właśnie w okresie Adwentu tradycją Kościoła katolickiego są odprawiane o świcie msze, zwane roratami. Niestety nie są to nabożeństwa ku czci Chrystusa. Nie są to nabożeństwa ku czci samego Boga. Są to msze ku czci Marii Panny. To ona według nauki rzymskiego Kościoła jest pośredniczką, jest orędowniczką i, jak powiedziałem, jest współodkupicielką rodzaju ludzkiego. Co na to Boże Słowo? Co na to Boże Słowo? Mogliśmy słyszeć troszeczkę coś z nauki Kościoła katolickiego, tego, który nas otacza, ale chcieliby zaglądać do Bożego Słowa. Co Boże Słowo ma na ten temat do powiedzenia? Pismo Święte powiada tak. Albowiem jeden jest pośrednik. Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Kto to jest? Człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Kochani, nie ma innych pośredników. Naprawdę nie ma innych pośredników ani w niebie, ani na ziemi. Pan Jezus Chrystus świadczy o tym, kiedy powiada: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Dlatego też apostoł Paweł potem powie o Jezusie te znane słowa: życiem dla mnie jest Jezus Chrystus. Od pierwszego apostolskiego zwiastowania rozlega się ta wieść. Zapisał ją Łukasz w Dziejach Apostolskich, w 4 rozdziale, werset 12, kiedy powiada: i nie ma w nikim innym zbawienia. Chciałem to zapamiętać. Nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Jakie to imię? To imię Jezus. Solus Christus, tylko Chrystus, jedynie w Chrystusie. Właśnie tekst Nowego Testamentu, szczególnie studium listu do Rzymian, stał się dla Marcina Lutra inspiracją do sformułowania tej zasady Solus Christus. Marcin Luter mozolnie odkrywał biblijne znaczenie usprawiedliwienia z grzechów. Miał uporczywe odczucie osobistej odpowiedzialności przed Bogiem. W swoim życiu i służbie duszpasterskiej borykał się z przytłaczającą świadomością winy i gorączkowo szukał sposobów, jak się tych win pozbyć. Zadawał sobie kary cielesne, całymi nocami biczował się, pościł, modlił się, studiował wiele przeróżnych dzieł, rozmawiał ze swoimi przełożonymi, szukał i szukał. I te wszystkie wysiłki, napędzane strachem przed sprawiedliwością Boga, sprawiły, że wreszcie Luter cokolwiek mógł zrozumieć. Oczywiście Luter wierzył, że Bóg kontroluje każdy jego ruch i surowo karze każdy grzech. W panikę wpędzała go wizja wiecznego potępienia, które dla wielu, jak nie dla większości dzisiaj ludzi współczesnych, traktowane jest jako przymrużenie z przymrużeniem oka, jako mrzonka, jako coś nierealnego. Największym problemem dla Luta było pytanie o przyszłość i wieczne życie, o to, jak je posiąść. Tym pytaniem się dręczył. W jaki sposób osiągnąć zbawienie? Ja żałuję, że dzisiaj tak niewiele ludzi o to pyta, do tego szuka. Ja żałuję, że dzisiaj tak niewiele ludzi interesuje się tym, co będzie za chwilę, co będzie wtedy, kiedy odejdą z tego świata, czy będą ludźmi zbawionymi. To dzisiaj jakby zupełnie schodzi gdzieś na drugi plan. Oczywiście Lutra uczono, że on musi trwać w kościele, przystępować do sakramentów, dbać o spełnianie dobrych uczynków, ma być dobrym człowiekiem i tak dalej, i tak dalej. Jego szczera wiara, sumienie, wiedza i intuicja podpowiadały mu zgoła zupełnie coś innego. Spoglądał o wiele głębiej i o wiele dalej niż zdecydowana większość jego współczesnych. Rewolucją w życiu Lutra okazało się, jak wspomnieliśmy, lektura listu do Rzymian. Nie mamy czasu ani nawet na taką pobieżną analizę kluczowych wersetów tego listu, ale chciałbym, abyśmy popatrzyli na niektóre z nich. Kiedy otworzymy list do Rzymian, 6 rozdział, tam on mówi o utożsamieniu się z Chrystusem. 7 z kolei rozdział przedstawia smutną rzeczywistość człowieka. Popatrzmy w werset 24, 7 rozdziału. Paweł powiada: jestem nieszczęsnym człowiekiem. Kto mnie wybawi, wyzwoli z ciała śmierci? Apostoł Paweł dochodzi do takiego momentu w swoim życiu, kiedy jest totalnie sfrustrowany. Jest wściekły na samego siebie. I dr Martin Luther utożsamiał się z apostołem. Jestem przekonany, że ten stan nie jest mu obcy i nie jest obcy każdemu z nas, któremu przychodzi zbierać to, co zasialiśmy, żyjąc pod dyktando naszej starej natury. Konsekwencje są, no cóż, musimy stwierdzić, to bardzo nędzne. Ale na horyzoncie majaczy 8 rozdział tego listu i czeka na nas, by przynieść nam wolność i radość. Ale dopóki nie zapoznamy się wystarczająco dobrze z przytłaczającą rzeczywistością życia pod butem i dyktando tej nędznej, grzesznej natury 7 rozdziału, nie zrozumiemy owego geniuszu radości przesłania 8 rozdziału. Tylko wtedy, gdy zobaczymy naszą starą naturę w całej jej brzydocie, to tylko ten widok może nas zmotywować do życia w Chrystusie w oparciu o moc Ducha Świętego. A zatem szybki przegląd tego fragmentu Rzymian 7 rozdziału. Werset 15 powiada: nie rozumiem tego, co czynię. Żyję według podszeptów starej natury. Jestem zdezorientowany. Nasze życie jest pełne sprzeczności. Mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, a nasze życie i nasze postępowanie temu wyraźnie zaprzecza. Apostoł Paweł powiada tak, 15 werset: nie rozumiem tego, co czynię. Nie czynię bowiem tego, co chcę, ale czynię to, co nienawidzę. Macie też tak w swoim życiu? Nie rozumiem tego, co chcę. Chcę czynić dobrze, a czynię źle. Nienawidzę tego, co czynię. 18 werset. Wiem przecież, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. Wiem, co jest dobre, ale czynię zło. I ta walka o dobro, toczy się we mnie niczym nieskończona wojna domowa. Ta straszna wewnętrzna walka ciągle trwa. Jestem zakładnikiem. I dlatego też 24 werset 7 rozdziału powiada: kto mnie wyzwoli z ciała śmierci? Piękne pytanie. Kto mnie wyzwoli z ciała śmierci? Co czuje Paweł? Czuje potępienie, czuje poczucie winy, wstyd, rozczarowanie samym sobą, irytację z powodu faktu, że buntuje się przeciwko temu, co jest słuszne, chociaż ma sobie siłę, aby to przezwyciężyć. W 7 rozdziale widzimy zmęczonego, wyczerpanego człowieka. Jest znużony tym, co się dzieje. Jest zmęczonym, nędznym człowiekiem. Czuje się zupełnie bezsilny. Kto mnie wybawi? Jestem uwięziony. Kto mnie uwolni? I werset 25. Oto nagle przychodzi z góry potężne Boże światło. To światło, do którego doczekał się Luther, aby je przeczytać, aby je odkryć. 25 werset powiada: Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa. Dzięki Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Myślę, że Paweł właśnie przekroczył granicę i widzi zupełnie inny, przyjazny krajobraz. Dziękuję Bogu za ulgę, za poczucie tej ulgi, które Duch Boży przynosi na jego spaloną słońcem wyjawioną duszę. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu, natomiast ciałem prawu grzechu. Paweł wprowadza nas do zupełnie innej rzeczywistości. Chcę powiedzieć, że tylko Bóg może przynieść ulgę nędznej, umęczonej duszy człowieka. Tylko On może przynieść odpoczynek i wytchnienie, którego potrzebujemy. Nie potrafi tego dokonać sam. Żadne rytuały, żaden system nie był mu pomocnym. Jego umysł pragnął doskonałości, ale nie potrafił jej osiągnąć. ciało, w sensie grzeszna natura i grzeszne skłonności, wciąż dominowała. Jego owocem zawsze był grzech. Bracia i siostry, tak dzieje się też i z nami. Musimy to przyznać. Tak dzieje się z każdym z nas, ze mną, z tobą. Wielu z nas tego doświadcza. Chociaż przyszedłem pod krzyż, chociaż Zbawiciel żyje w moim sercu, w moim życiu wciąż pozostaje stara natura. My też niestety mamy tę samą starą naturę i nie jest ona wcale lepsza od innych ludzi, od innych pozostałych natur. Nic dziwnego, że czujemy się przegrani i potępieni. Ale jak to dobrze. Jak to dobrze, że mamy rozdział 8 i ten okrzyk radości. Oto teraz nie ma wyroku potępiającego. Przed nami wyławia się zupełnie nowy obraz. Paraliżuje nas strach, że Bóg nas odrzuci, pozostawi wśród nędznej naszej nędzy, ale Pan z całych sił woła, nie musi tak być. I Paweł powiada, nie ma już żadnego wyroku potępienia dla mnie osobiście. Inne tłumaczenie tego fragmentu brzmi, potępienie nie wisi nad głowami tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. W całym tym rozdziale Paweł podkreśla, że możemy być pewni Bożego przebaczenia, Bożej łaski, Bożej ochrony. Zwróćmy uwagę, jak zaczyna się tenże ósmy rozdział. Pierwsze słowa brzmią, a teraz nie ma żadnego wyroku potępiającego. A teraz zobaczmy, jak kończy się ta część. Ósmy rozdział, werset 35. Kto nas oddzieli od miłości Chrystusa? Pisze to ten sam, który powiedział o sobie, jestem nędznym człowiekiem. A na samym końcu rozdziału dochodzimy do jego punktu kulminacyjnego. Nic nie rozerwie naszej więzi z Nim. Nic nie rozerwie naszej więzi z Chrystusem. 38 werset powiada, ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani wysokości, ani głębie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas oddzielić od miłości Boga objawionej w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Wróćmy na moment do tego pierwszego wersetu tego rozdziału. Słowo Boże powiada, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Piękny werset. Jeśli jesteś w Chrystusie, nie ma dla ciebie potępienia. Teraz nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Nie wolno nam przeoczyć tego słowa teraz. To, o czym Bóg i co Bóg ofiaruje wierzącemu człowiekowi, nie jest odłożone na później w niebie, ale jest dostępne już teraz. Bóg może wyciągnąć nas z tego błudnistego dołu, grzechu i poczucia winy. On może usunąć strach, może pomóc nam żyć inaczej. Czyni to od kajdan starej natury. Możemy zanurzyć się w nurcie tej Bożej łaski i akceptacji, która nigdy nie wysycha. Dr Martin Luther dokonał tego odkrycia. Z przerażonego i zrozpaczonego mnicha, biczującego się całymi nocami, przemienił się w nieskończenie wdzięcznego Bogu człowieka. Czy też takim jesteś? Czy Bóg już zmienił twoje serce? Czy okazujesz się wdzięcznym Bogu? Dzięki temu przeświadczeniu, w obliczu totalnego zwiedzenia ludzi fałszywymi naukami Kościoła, Martin Luther nabrał odwagi, aby nie zważając na konsekwencje, nawet utraty życia, głosić prawdę Biblii o zbawieniu tylko w Chrystusie, solus Christus, tak jak to czyni Biblia. Ja wiem, że jako ewangeliczni chrześcijanie mamy Lutrowi wiele do zawdzięczenia. Dziękujemy za niego Bogu, bo pomógł na nowo odkryć starą i niezmierną prawdę Słowa Bożego, która została zastąpiona opresyjnym systemem i rytualizmem oddalającym człowieka od Boga. Czytając pierwsze 10 wierszy 8 rozdziału, zachęcam, byśmy w domu to czynili, listu do Rzymian, możemy cieszyć się, po pierwsze, że jesteśmy zbawieni jedynie przez Chrystusa. To nie z nas, Boży to dar. To werset pierwszy mówi, nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Niech słowa nie ma wyroku potępiającego głośno wyryją się w nasz umysł i tam pozostaną. Już na zawsze jesteśmy bezpieczni w Chrystusie. Po drugie, jesteśmy wewnętrznie wolni, wyzwoleni. Zdaje się, że siostry nasze miały coś na ten temat do powiedzenia w piątkowy wieczór. Jesteśmy wyzwoleni, wolni. Prawo ducha uwolniło nas od prawa grzechu. Nie muszę trwać w grzechu, ani jemu ulegać. Nie musimy ulegać popędom ciała, ani dzięki naszej sile, ale mocy Ducha Świętego, który jest w nas. Dzięki Chrystusowi zostaliśmy uwolnieni od panowania grzechów, co oznacza, że jesteśmy wolni od strachu przed śmiercią i od samej śmierci. I po trzecie, w Chrystusie jesteśmy sprawiedliwi. Dokładnie zaś powinniśmy powiedzieć, zostaliśmy uznani za sprawiedliwych. Nie musimy wypracowywać swojej własnej sprawiedliwości. Nie musimy zasługiwać na sprawiedliwość. Prawda jest taka, że nawet nie jesteśmy w stanie sobie na nią zasłużyć. Nie musimy szukać pomocy u świętych czy od tej plejady ludzi, którzy rzekomo mają modlić się za nami. Bracie, siostro, przyjacielu, nic, co robisz, nie zaskarbi ci wyroku usprawiedliwiającego. Ani długie modlitwy, ani stuprocentowa frekwencja w kościele, ani przystępowanie do sakramentów, ani hojne darowizny na biednych. Nic, kompletnie nic. Niestety niektórzy wciąż usiłują wypracować swoją sprawiedliwość, ale nie tędy droga. Jeśli jesteś w Chrystusie, jesteś sprawiedliwym. I to jest właśnie usprawiedliwienie. Jeśli uchwyciłeś się Chrystusa, Bóg widzi ciebie jako sprawiedliwego. A kiedy odejdziesz z tej ziemi, znajdziesz się w Jego obecności już na zawsze i z Nim spędzisz całą wieczność. Czy taka perspektywa stoi przed tobą też? Przyjacielu, jest jeszcze czas, jest jeszcze szansa, by faktycznie nawrócić się do Niego, dać Jego własnością. A nam, bracia i siostry, którzy już tu czyniliśmy, życzę, aby każdego dnia, kiedy się budzimy rano lub kiedy idziemy spać wieczorem, gdy się kładziemy na spoczynek, głośno wykrzykujmy tę wspaniałą prawdę podkreśloną na nowo przez reformatorów. Solus Christus, tylko Chrystus, jedynie Chrystus, niech będzie Mu chwała. Amen.